Witamy w specjalnym podcaście TOK FM i Polityki Insight, raport o mieście, w którym przybliżamy bolączki i horyzonty polskich miast.
Naświetlamy kuluary lokalnej polityki na co dzień wolne od błysku fleszy i tłumaczymy, kto ma najsilniejsze karty na ostatniej prostej przed wyborami samorządowymi.
Przemierzamy aleje i ulice, by trafić do aktywistów i ekspertów, którzy patrzą na swoje miasta szerzej
albo po prostu inaczej.
Joanna Sawicka, Polityka Insight
i Krzysztof Chorwat, TOK FM.
Zapraszamy na warszawski raport o mieście.
Spotykamy się przy Pałacu Kultury i Nauki. Wybraliśmy to miejsce, bo jest w samym centrum Warszawy i łatwo tu dotrzeć. Ty czym przyjechałaś?
Przyjechałam na rowerze.
No, to tak jak ja. Ja na rowerze miejskim.
Ja przyjechałam na własnym, często się poruszam na własnym rowerze, więc przyjechałam tutaj z ochoty. Trasa nie była jakaś taka najprzyjemniejsza. Z Placu Narutowicza do centrum. Jak się jedzie na rowerze, to trzeba się poruszać po szerokiej arterii, po Alejach Jerozolimskich, które mają być wyremontowane. Remont chyba się zacznie już w przyszłym roku. I tam powstanie ścieżka rowerowa i pas zieleni. Będzie znacznie przyjemniej. Natomiast teraz jednak trzeba się poruszać między samochodami i autobusami, co jest mniej komfortowe.
Ja też przyjechałem z ochoty, ale mijałem pole Mokotowskie, więc było całkiem przyjemnie. No, później musiałem jechać też z wybojami, to znaczy po Alei Niepodległości, gdzie ścieżki i drogi rowerowej nie ma. No, ale cała podróż, kilkanaście minut, około 15, to mieliśmy i tak komfortowo, bo nie każdy tak szybko w to miejsce może dotrzeć do samego centrum Warszawy.
Ochota, Mokotów, ja często też jeżdżę z Mokotowa, no to są bardzo dobrze skomunikowane dzielnice i niezależnie, czy to jest rower, czy wybralibyśmy tramwaj, czy autobus, to bardzo sprawnie można się tutaj dostać. Gorzej mają oczywiście mieszkańcy dalszych dzielnic, takich jak Rembertów, Białołęka.
O transporcie w stolicy porozmawiamy jeszcze dzisiaj z naszymi gośćmi, nie tylko zresztą o tym.
Będziemy mówić też o jakości powietrza i problemie mieszkalnictwa.
No ale skoro jesteśmy tutaj na placu Defilad, zwanym przez niektórych już teraz placem centralnym, chociaż na razie na plac centralny to w ogóle nie wygląda, a to co słyszycie w tle to koparki, które próbują to miejsce trochę odmienić, bo na razie fajne nie jest.
Tak, na razie mamy przed sobą wielki płot z taką wizualizacją, gdzie widzimy napis "Tworzymy plac centralny" i takie zazielenione, nowe okolice Pałacu Kultury. Tak rzeczywiście będzie. Na razie jest to wielki plac budowy. Już powstał budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
No, muzeum, które budzi emocje i kontrowersje, bo w ogóle to miejsce, mam wrażenie, budzi sprzeczne emocje, nie tylko wśród mieszkańców Warszawy, ale też przyjezdnych, bo po pierwsze Pałac Kultury i Nauki, który no, dla niektórych jest miejscem, które trzeba po prostu zburzyć, dla innych jako przykład jednak architektury socrealizmu i znaku minionych czasów powinien zostać, świadczyć o jego historii. Zresztą został wpisany do rejestru zabytków, więc jest, chcąc nie chcąc, jest w centrum stolicy, mijają go ci, którzy przyjeżdżają do Warszawy, ci, którzy przejeżdżają przez centrum, zawsze widać go z każdej strony.
Tak, pałac jest i będzie, natomiast miło by było, żeby te okolice pałacu, które od lat są całe zabetonowane, nie ma tutaj zieleni, nie ma żadnych przyjemnych miejsc, żeby spędzić czas, a wielu warszawiaków spędza czas w centrum, żeby tutaj zaszła jakaś zmiana, zwłaszcza, że to była jedna z obietnic Rafała Trzaskowskiego, który starał się o prezydenturę w 2018 roku, żeby tutaj stworzyć zielone, miłe, nowe centrum Warszawy.
No, dla mnie to też jest takie miejsce jednak, które nie zachęca do przebywania tutaj. Powiedziałbym, hula wiatr, jeszcze ten parking, po pierwsze dla samochodów, po drugie jakiś taki quasi przystanek autobusowy, dworzec, bardzo dziwne miejsce, no i takie chyba niezbyt nowoczesne, nie na te czasy.
Tak, ale rozumiem, że to się teraz zmienia i będzie zmieniać i w perspektywie już tej najbliższej kadencji plac budowy się tutaj zakończy, będziemy mieli muzeum, Teatr Rozmaitości, w ciągu kilku lat sporo zieleni i przyjazne dla pieszych połączenie z dalszą częścią centrum, ulicą Złotą, Placem Pięciu Rogów.
Czekamy w każdym razie na to, co się tutaj wydarzy i co powstanie. Jeszcze warto dodać, że po drugiej stronie pałacu jest słynna sala kongresowa, która też przez dekadę prawie czekała, aż remont ruszy. On wreszcie ruszył, no właściwie można powiedzieć tuż przed wyborami, bo w zeszłym roku została podpisana umowa. No i liczymy na to, że w końcu coś się tutaj wydarzy.
Tak, dzięki temu też ożywi to tę drugą stronę Pałacu Kultury, która też trochę zamarła.
Transport to jeden z tych tematów, które rozgrzewają debatę w Warszawie, dlatego też kandydaci na prezydenta czy radnych chętnie sięgają po obietnice związane z jakością transportu, a my o transporcie właśnie porozmawiamy teraz z profesorem Szkoły Głównej Handlowej Michałem Wolańskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, Warszawa ma naprawdę dobry transport publiczny i świetnie wypada na tle innych polskich, ale też europejskich miast. Trasy są dosyć gęste, autobusy i tramwaje jeżdżą na czas z dość dużą regularnością. Oznaczenia są logiczne i zrozumiałe. Sieć się rozrasta, jest sporo autobusów elektrycznych, mamy metro, a bilety też na tle innych polskich miast są dosyć tanie. Natomiast tutaj akurat w centrum znajdujemy się u zbiegu dwóch głównych ulic. Mamy tramwaje, autobusy, metro, kolej, ale nie w każdym miejscu Warszawy tak dobrze to wygląda. Które dzielnice są skomunikowane dobrze, a w których wygląda to gorzej?
Tak, ja zacznę od tego, że Warszawa nie tylko ma bardzo dobry transport publiczny, ale również bardzo często wybierany przez mieszkańców, bo mieszkańcy Warszawy więcej podróży wykonują transportem publicznym niż własnymi samochodami. Patrząc na ulicę może się wydawać inaczej, może się wydawać, że to większość jeździ tymi samochodami, ale to nie jest prawda. Natomiast ma pani absolutną rację, bardzo zależy wykorzystanie transportu publicznego od dzielnic i niestety problem mamy przede wszystkim w nowych dzielnicach, tych, które się urbanizują niedawno, takich jak na przykład Białołęka czy Ursus, i niestety ten problem jest dużo bardziej skomplikowany niż tylko dotyczący transportu publicznego. To nie jest tak, że ktoś tam, nie wiem, specjalnie puszcza mało autobusów, mógłby puścić tych autobusów więcej, problem by rozwiązał. Czy nawet problem nie jest tak, że problem rozwiązałaby sama budowa linii tramwajowej, ponieważ niestety te nowe osiedla mają dwie negatywne cechy. Jedna cecha związana jest z tym, że ich planowanie przestrzenne jest dość przypadkowe i tak naprawdę nie ma pozostawionych ciągów do budowy linii komunikacyjnych sensownych, tak jak na przykład Ursynów, który powstawał w latach 80., 70. nawet pod koniec i dopiero po kilkunastu latach dostał metro, ale one cały czas w planach gdzieś tam było. Tego niestety na nowych osiedlach nie ma i później się próbuje ten tramwaj, to metro jakoś wpisywać, ono jest potem naokoło. No i druga rzecz to jest słaba jakość usług publicznych na nowych osiedlach, czyli na przykład nie ma szkół, nie ma żłobków, nie ma przedszkoli, a i wtedy nawet jeżeli my wybudujemy tam na przykład linię tramwajową, to okazuje się, że rodzice przed pracą muszą gdzieś w bok, daleko, w dziwne miejsce pojechać, odwieźć dziecko do szkoły, no i wtedy oni już nie wrócą do tramwaju, choćbyśmy go zbudowali, to jest przykład Białołęki, tylko już dalej będą jechali własnymi samochodami. Także rzeczywiście na nowych osiedlach mamy problem, który jest problemem bardzo skomplikowanym. On oczywiście nie dotyczy wszystkich osiedli, bo te osiedla, które są trochę lepiej wpisane w tkankę miejską, gdzieś na Woli czy na Pradze Południe, one się w miarę trzymają, natomiast te ogromne nowe dzielnice niestety są dzielnicami straconej szansy. Mam nadzieję, że nowe zamierzenia urbanistyczne, takie jak na przykład okolice FSO czy Stare Świdry, to już będzie robione lepiej.
Warszawski ratusz chwali się tym, że warszawski transport publiczny rzeczywiście przewozi coraz więcej pasażerów. W zeszłym roku to było prawie miliard w ciągu roku, no i to rośnie z roku na rok właściwie, no ale wciąż są rzeczywiście tacy, którzy wybierają te samochody. Czy można jeszcze coś zrobić, żeby ich zachęcić? I czy Warszawa robi to dobrze?
Znaczy, po pierwsze, te wzrosty, one wcale nie są tak gigantyczne, jeżeli zestawimy je po pierwsze ze wzrostem liczby ludności Warszawy. Per capita one są bardzo skromne. Po prostu do Warszawy napływa coraz więcej osób. Nawet nie do końca wiadomo ile, ale nawet oficjalnymi danymi, jeżeli to znormalizujemy, to już jest gorzej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w ciągu ostatnich lat realnie bilety potaniały, bo mają te samą cenę, natomiast no, nawet zarobki rosną, ceny paliwa rosną. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak ogromne pieniądze wydano na drugą linię metra, no to ten wzrost jest naprawdę bardzo skromny. Są miasta o dużo większej dynamice. To, nad czym na pewno należy pracować, to jest szybkość transportu publicznego. Transport publiczny powinien jeździć jak najszybciej, jak najczęściej. No niestety teraz też jest tak, że po otwarciu na przykład linii tramwajowej na Wilanów planuje się zredukować trochę liczbę autobusów kursujących po mieście. Nie to, że przesunąć je na inne linie, co byłoby sensowne, tylko wręcz zredukować. I to niestety są problemy. Bez takiej radykalnej rozbudowy i przyspieszenia tego, żeby autobusy na przykład nie były łapane na czerwonych światłach. To się udało w przypadku tramwajów. Tramwaje rzeczywiście w ciągu ostatnich 10 lat wykonano tytaniczną pracę. Nie zatrzymują się tyle na światłach. Mają specjalnie zaprojektowane programy sygnalizacji świetlnej. Super robota tramwajów warszawskich, natomiast nie zarządu dróg miejskich, wskutek czego nie obejmuje to autobusów. I to są pewne takie rezerwy, czyli powinniśmy mieć jasny plan, co robić, żeby transport publiczny jeździł jak najszybciej, jak najczęściej, również był jak najwygodniejszy, miał jak najwięcej miejsc siedzących, z czym też jest problem w nowych tramwajach. Także takie szczegóły oczywiście też wymagają dopracowania i chociażby z modeli, które ostatnio robiliśmy w projekcie Comobility, bardzo wynika, że każdy drobna nawet zmiana zwiększa prawdopodobieństwo wyboru transportu publicznego. Taka bardzo konkretna, dotycząca właśnie czy czasu przejazdu, czy dostępności miejsc siedzących, czy częstotliwości.
Ciekawa sprawa z tymi autobusami, które będą obcinane, bo właściwie to te właśnie autobusy mogłyby odbić w te kierunki, gdzie do tej pory ich nie było, na te nowe osiedla, gdzie ludzie chętniej by może skorzystali.
Tak, ale też mamy na przykład mnóstwo linii, które kursują, nie wiem, trasą Łazienkowską, są zapełnione, tam też można by świadomie zwiększać ich częstotliwość i to miałoby ogromną szansę przełożyć się na większą liczbę pasażerów, a tego typu ofensywy się nie robi. Tam, gdzie się otwiera...
Zwłaszcza, że tam akurat są buspasy.
Tam akurat są buspasy i tam tych pasażerów jest dużo.
I jeżdżą szybko autobusy w miarę, dopóki rzeczywiście nie utkną w korku.
Samochód, tak.
Ja chciałam dopytać o tę zieloną falę w liniach tramwajowych. Czy ona funkcjonuje rzeczywiście we wszystkich liniach tramwajowych w Warszawie? Oraz jak to wygląda na tle innych miast? Bo często robimy też podcasty o innych miastach i wiem, że to często jest problem. Czy Warszawa jest ewenementem?
Nie jest ewenementem. Znaczy tak, po pierwsze oczywiście nie funkcjonuje to jeszcze wszędzie, ale rzeczywiście funkcjonuje na większości sieci, na większości kluczowych skrzyżowań. Warszawa nie jest ewenementem, natomiast miast, w których to działa dobrze, jest niedużo. Za fundusze unijne rzeczywiście w wielu miastach wdrożono inteligentne systemy transportowe, natomiast nie wszędzie odpowiednio je oprogramowano, tak żeby rzeczywiście preferowały tramwaje. Są takie miasta, Warszawa, Wrocław, gdzie działa to naprawdę fajnie.
Czy władze Warszawy potrafią kształtować tak rozwój transportu, żeby pobudzać mobilność mieszkańców, ale też przestrzeń miasta, żeby była przyjazna i dostępna? Czy transport pełni taką miastotwórczą rolę?
Ja uważam, że zupełnie nie wykorzystujemy miastotwórczej roli transportu. To bardzo widać po ostatnich inwestycjach w metro, tak naprawdę od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, kiedy metro trafiło najpierw na Bielany, później na Bemowo i na Targówek i tam tak naprawdę te dzielnice bardzo mało się zmieniły. Okolice metra to są okolice, gdzie powinien być intensywny rozwój, bo te okolice są super skomunikowane i wtedy osoba, która czy pracuje, czy mieszka w takim miejscu, ona naturalnie z dużo większym prawdopodobieństwem korzysta z metra. I tak jak kiedy w latach 90. zbudowano metro na Ursynowie, później Aleja Kent została cała obudowana wielofunkcyjną zabudową mieszkaniowo-usługową i tam tak naprawdę na Ursynowie te zmiany przeszły super. Natomiast jak spojrzymy na Bielany, jak spojrzymy na Targówek, jak spojrzymy na Bemowo, to tam terenów przy metrze nie wykorzystujemy do tego, żeby były obszarami priorytetowego i intensywnego rozwoju miasta. Oczywiście ten priorytetowy i intensywny rozwój miasta trzeba też robić odpowiednio. To nie może być betonoza, to muszą być osiedla ładne, osiedla przeplatane w odpowiedni sposób zielenią, ale to nie może być też po prostu zostawiane przy stacji metra pustej łąki, tak jak to się na przykład dzieje na Bielanach, czy zostawianie starych warsztatów autobusowych, w których kiedyś naprawiano autobusy, a teraz się nic nie dzieje, tak jak się dzieje na Żoliborzu, albo ogródków działkowych przy samej stacji metra, tak jak to się dzieje na Targówku. To są niestety ewidentne błędy urbanistyczne.
to porozmawiajmy trochę o tym miejscu, w którym jesteśmy, bo według planów przedstawianych przez władze miasta centrum Warszawy ma stać się bardziej dostępne dla mieszkańców i dla pieszych. Liczba samochodów ma być ograniczana, to są już te plany, które od jakiegoś czasu trwają, niektóre ulice są zwężane i będą, na przykład Aleje Jerozolimskie w następnym kroku, Marszałkowska, no i przede wszystkim wprowadzenie strefy czystego transportu miałoby tutaj odegrać też znaczenie. Czy to jest jakaś wizja szersza, czy tylko taki wybiórczy element, który ma pokazać, okej, tu robimy taką rzecz, ale w gruncie rzeczy to wcale nie jesteśmy może tak progresywni?
Nie, no to jest generalnie dobra wizja. Tak wyglądają wszystkie miasta europejskie, to jest absolutny standard. Ja sobie ostatnio zrobiłem taki eksperyment, że przejechałem przez centrum czeskiej Pragi samochodem i w miarę jak się zbliżałem do centrum, to te ulice były coraz mniejsze i coraz mniej zachęcały do tego, żeby tam wjeżdżać i logicznym wyborem był wybór obwodnicy. Ja chciałem sobie po prostu zrobić taki eksperyment na sobie. No i po prostu to centrum siłą rzeczy było tak zrobione, żeby przez nie nie przejeżdżać, bo to nie jest miejsce, które służy tranzytowi. I jeżeli taki sam sygnał będzie wysłany do warszawiaków, nie wjeżdżajcie samochodem do centrum, zwłaszcza tranzytem, ono nie służy tranzytowi, tam zostawiamy więcej miejsca na zieleń, więcej miejsca na szpalery drzew wokół ulic, więcej miejsca na kompletne ciągi rowerowe wokół ulic, to jest jak najbardziej, można powiedzieć, elementarne działanie, przez które większość miast europejskich, nawet czeska Praga, już przeszły i my tak naprawdę trochę ich teraz doganiamy. Oczywiście pojawiają się różne głosy typu chcecie zwężać ulicę, dlaczego nie dajecie wyboru. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że mamy deficyt przestrzeni na ulicach. To nie jest tak, że ta przestrzeń jest nieograniczona i to jest decyzja, czy stworzymy w mieście ciągi rowerowe, na przykład drożne i kompletne, czy zabierzemy jeden pas samochodom. No pięknie byłoby mieć i szerokie ulice, i ciągi rowerowe, i do tego szpalery drzew, ale to się po prostu fizycznie nie zmieści. W momencie, kiedy priorytetem polityki transportowej jest zmniejszanie przewozów samochodami, no to zmniejszanie powierzchni przeznaczanej na transport samochodowy jest czymś naturalnym, a przypomnijmy jeszcze to, od czego zaczęliśmy, czyli to, że te samochody, które zajmują większość powierzchni ulic, to jest tak naprawdę mniejszość przewożonych osób, więc to jest trochę walka z tą mniejszością, która zajmuje dużą część przestrzeni drogowej.
Dla takiego przykładu można spojrzeć po prostu na ulicę Świętokrzyską, która kiedyś wyglądała zupełnie inaczej, teraz wydaje mi się, że jest po prostu ładna i zaczyna być coraz ładniejsza.
Tak, jest ładna, nawet sam dzisiaj tam byłem na obiedzie, lubię tam przychodzić, dużo ludzi lubi tam przychodzić, a i znowu te zmiany, które tam były takie na początku, budziły kontrowersje, czy to samo dotyczy ulicy Górczeskiej, która też no, budziła ogromne kontrowersje, natomiast tam obok mieszkałem i w tym momencie chętnie podchodzę do ulicy Górczeskiej, niechętnie podchodzę do ulicy Wolskiej, która cały czas jest ściekiem komunikacyjnym i tego typu niestety brzydkich ulic mamy w Warszawie mnóstwo, Grójecka, Wolska, Targowa, Grochowska. To są wszystko ulice, które powinny jak najszybciej zmienić swój wizerunek po to, żeby przyjemnie się tam chodziło, przyjemnie się tam jeździło na rowerze, czy przyjemnie i bezpiecznie czekało się tam na tramwaj.
Czy warszawiacy są gotowi na to, żeby zmniejszyć liczbę samochodów w mieście? To znaczy są rzeczywiście chętni do tego, żeby wprowadzić strefę czystego transportu?
Tak, znaczy tu mówimy o dwóch różnych rzeczach, natomiast generalnie obie te rzeczy w badaniach robionych mają poparcie w większości mieszkańców Warszawy. Oczywiście nie wszystkich, oczywiście są tacy, którzy są przeciw i bardzo głośno protestują. Większość tego typu badań, jak się przeanalizuje, ma bardzo jasną linię podziału. Ma linię podziału taką, że ci, którzy mieszkają na danym obszarze, chcą ograniczania tam ruchu, chcą uspokajania ruchu, natomiast ci, którzy mieszkają dalej, na przykład pod miastem, no oni traktują miasto jako taką sieć autostrad, sieć dróg i oni chcieliby drożności. No i to jest znowu pytanie, co my tak naprawdę chcemy osiągnąć, tak samo jak z tą szerokością dróg. Czy my chcemy zmniejszać ruch samochodowy, czy nie? To kolejne pytanie jest takie, czy my chcemy, żeby ludzie się wyprowadzali z Warszawy i wygodniej im się dojeżdżało do Warszawy? Czy my chcemy, żeby oni zostawali w tej Warszawie i mieli tu wysoką jakość życia? Jeżeli chcemy, żeby zostawali w Warszawie i mieli wysoką jakość życia, no to pewnego rodzaju ograniczenia w ruchu niektórych samochodów, zwłaszcza tych najbardziej zanieczyszczających powietrze, są ważne, a też nie mamy tego świadomości, ale różnice w poziomie zanieczyszczeń pomiędzy samochodami są gigantyczne. Stary samochód z silnikiem diesla może truć 10, 20, 30 razy tyle, co jeden samochód nowy, benzynowy, wyjeżdżający z fabryki. Nie mówię o elektrycznym, mówię o zwykłym samochodzie benzynowym. I celowane eliminowanie z ruchu, zwłaszcza tych najstarszych diesli, ono przy jednym samochodzie wyeliminowanym daje taki efekt, jak zastąpienie 30 nowych samochodów elektrykami. Więc to jest gigantyczny efekt. Dla naszych płuc bardzo ważny, no, o tym się mało mówi, ile jest ofiar stanu złego powietrza w miastach, bo to nie są spektakularne wypadki, natomiast brudne powietrze w miastach i nadmierna motoryzacja, zwłaszcza te stare diesle, one zabijają powoli. A i tutaj też ostatnio uczestniczyłem w takim projekcie naukowym, gdzie osoby zajmujące się ochroną środowiska, w tym chemicy z Norwegii, bardzo ładnie to modelowali i byli przerażeni stanem powietrza w Warszawie.
Tytułem trochę podsumowania to jest tak, że przyszłe samorządy, zadanie dla nich to będzie właśnie przywrócenie jakby miasta mieszkańcom?
Moim zdaniem, jeżeli trzeba by tę misję taką dla samorządów sformułować, to jest przede wszystkim pokazanie ludziom, że miasto urządzone w myśl zasad zrównoważonej mobilności jest tak naprawdę dużo fajniejsze niż zdominowane przez samochody, że te wyrzeczenia, bo jakby to, że mniej korzystamy z samochodu, jest pewnym wyrzeczeniem i to jakby nie ma co ukrywać, one są dla wszystkich opłacalne. I to należałoby dzielnica po dzielnicy, taki demonstrator po demonstratorze pokazywać, że to nie jest robienie czegoś na złość ludziom, tylko to jest tak naprawdę pewnego rodzaju umowa społeczna. My się umawiamy, że mniej korzystamy z samochodów po to, żeby oddychać lepszym powietrzem, po to, żeby mieć ciszę, po to, żeby mieć więcej miejsca na drzewa, po to, żeby samo dojście piesze, które wszyscy robimy, niezależnie od tego, jak się poruszamy, było bezpieczne, żeby nasze dzieci czy nasi starsi rodzice czuli się w mieście bezpiecznie, przechodząc przez jezdnię. To wszystko jest jakby tak naprawdę konkretna wartość, którą włodarze miast powinni krok po kroku pokazywać, bardzo starannie dopracowując działania w zakresie zrównoważonej mobilności, czego niestety troszeczkę brakuje.
Dziękujemy bardzo. Profesor Michał Wolański ze Szkoły Głównej Handlowej był z nami, a my idziemy dalej. Czy pojedziemy? Trochę tu za głośno, więc może pojedziemy szybko rowerem.
Pojedziemy do Parku Saskiego, gdzie będziemy rozmawiać o walce ze smogiem.
Pełna wersja podcastu Raport o Mieście dostępna jest dla subskrybentów Tok FM Premium na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM oraz na Apple Podcasts.
Przypominamy, wybory już 7 kwietnia.
W Warszawie wybieramy prezydenta miasta, radę miasta, rady dzielnic oraz radnych do sejmiku województwa.
Skorzystajmy ze swojego prawa i oddajmy głos.
Ja skorzystam.
Ja też.
Was też zachęcamy.
I mówimy do usłyszenia.
I do zobaczenia w lokalach wyborczych.
Joanna Sawicka, Polityka Insight.
I Krzysztof Chorwat, TOK FM.